Gdy ukrzyżowano Jezusa, lud stał i patrzył. Lecz członkowie Wysokiej Rady drwiąco mówili: innych wybawiał, niechże teraz siebie wybawi, jeśli on jest Mesjaszem, wybrańcem Bożym. Szydzili z niego i żołnierze, podchodzili do niego i podawali mu ocet, mówiąc: jeśli ty jesteś królem żydowskim, wybaw sam siebie. Był także nad nim napis w języku greckim, łacińskim i hebrajskim: to jest król żydowski. Jeden ze złoczyńców, których tam powieszono, urągał mu: czy ty nie jesteś Mesjaszem? Wybaw więc siebie i nas. Lecz drugi, karcąc go, rzekł: ty nawet Boga się nie boisz, chociaż tę samą karę ponosisz. My przecież sprawiedliwie odbieramy bowiem słuszną karę za nasze uczynki, ale on nic złego nie uczynił. I dodał: Jezusie, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa. Jezus mu odpowiedział: zaprawdę powiadam ci, dziś ze mną będziesz w raju. Oto słowo Pańskie.
Króluj nam, Chryste, zawsze i wszędzie. To jedno z chrześcijańskich pozdrowień, którymi najczęściej chyba posługują się ministranci. Ale to coś więcej niż pozdrowienie. To zawołanie, to także jakieś zarazem wezwanie dla człowieka wierzącego, bo kryje w sobie pewien życiowy program, pewien sposób życia, który jest właściwie streszczeniem chrześcijańskiego życia. To jakaś zasada życia człowieka wierzącego. Można powiedzieć, że chrześcijanin to ten, który uznaje w swym życiu panowanie, a więc królowanie Jezusa Chrystusa. I dlatego nazywa go Panem. Najczęściej jest tak, że wiara jest nam przekazywana w procesie wychowania, tak jak potrafią rodzice, przekazują wiarę, zasady wiary, styl życia. Ale tak jak to bywa w każdej dziedzinie życia, przychodzi taki czas, kiedy dziecko, gdy dorasta, jakoś samo weryfikuje te zasady. I cały proces wychowania zmierza do tego, aby ono samo chciało tak żyć, tak czynić. Najpierw rodzice coś nakazują, argumentują owszem za tym, ale najważniejsze jest to, by jakąś słuszną zasadę ktoś uznał za swoją, za własną. Podobnie jest w życiu chrześcijańskim. Zostaliśmy ochrzczeni, wychowani w wierze, ale kiedy dorastamy, potrzeba, abyśmy świadomie już sami, nie dlatego, że ktoś to uczynił za nas w naszym imieniu, ale abyśmy sami wybrali Chrystusa, otworzyli Mu drzwi. Tak naprawdę wybór Chrystusa jest odpowiedzią, naszą odpowiedzią na to, co Bóg czyni dla nas, na Jego miłość, która jest bezwarunkowa, niezmienna, która jest skierowana do nas nawet wtedy, gdy my od Boga się odwracamy przez nasze słabości, grzechy, zaniedbania. Wybór Chrystusa jest odpowiedzią na to, co Chrystus uczynił dla nas, na Jego mękę, śmierć, zmartwychwstanie. Przecież On nas przez te dzieła zbawcze uratował od konsekwencji grzechu. Inaczej bylibyśmy ludźmi, których życie nieuchronnie zmierza do wiecznego potępienia, do wiecznego nieszczęścia. Ale droga do zbawienia, czyli do nieba, czyli do Królestwa Niebieskiego, została nam otwarta. Wszystko to dzięki Jezusowej męce, śmierci i zmartwychwstaniu. Dziś liturgia Kościoła, ostatnią niedzielę roku kościelnego, czyta opis Jezusowej męki. Czytamy go także w formie pasji, Wielki Piątek. Wtedy akcentujemy jakoś tę przeogromną niesprawiedliwość, ból, cierpienie. Na koronę i napis na krzyżu i na szkarłatny płaszcz włożony wcześniej na Zbawiciela patrzymy jako na znaki szyderstwa. Dziś czytamy, ale już jakby z innej perspektywy, tę samą Ewangelię. I widzimy w niej przede wszystkim i dostrzegamy tę obietnicę, którą Chrystus składa z wysokości krzyża. Pewnie ten dialog odbył się rzeczywiście resztkami sił. Pewnie to, co mówił ten, którego nazywamy dobrym łotrem, resztkami sił, rwanymi zdaniami. Ale mówił, wyrażając swoje pragnienie, swoją tęsknotę, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa. I oto wystarcza, aby ktoś w ostatniej chwili swego życia, tuż przed śmiercią, to być może było jego ostatnie zdanie wypowiedziane w tymże świecie. Na koniec życia, które sam to ocenia, było życiem zasługującym na karę śmierci, a więc życiem bez wątpienia grzesznym. To pragnienie, ta tęsknota zwrócenia się ku Bogu wystarcza, aby właśnie On pierwszy, nie święty Piotr, nie apostołowie, nie ktoś z zacnych ludzi Starego Przymierza, ale właśnie On, by usłyszał obietnicę, zaprawdę powiadam ci, dziś będziesz w raju, a więc w niebie, a więc w Królestwie Niebieskim. Te wszystkie słowa określają tę samą rzeczywistość. To zadziwiające, że Biblia, gdy mówi o raju na początku, po stworzeniu, w Księdze Rodzaju, gdy tylko grzech wkrada się na świat, zaczyna milczeć, nie używa tego słowa tak przez tyle stron, jak gruba jest Księga Pisma Świętego. Dopiero tu, w chwili Jezusowej męki, śmierci, która nastąpi za chwilę, w chwili Jego zmartwychwstania, przywołuje na nowo rzeczywistość raju, Królestwa Bożego, które staje się oto dla nas otworem, które możemy zdobyć, które jest dla nas dostępne na nowo. Wybór Chrystusa za Pana, za Króla oznacza właśnie odpowiedź, czy wypływa z jako odpowiedź na to, co Bóg czyni dla nas. Jakże inne jest to Jezusowe królowanie od tego, które znamy z historii, z doświadczenia, z obserwacji tego świata, gdy patrzymy na elity, na współczesnych władców, królów. Ale wybór Chrystusa za Pana i Króla to równocześnie decyzja z naszej strony, że stawiamy Go na pierwszym miejscu w naszym życiu, a więc stawiamy Go jako kogoś, kogo chcemy słuchać. Jeśli kogoś nazywamy królem, to oznacza, że równocześnie my stajemy w postawie takiej gotowości służby wobec Niego, że uznajemy Jego władzę, a więc jesteśmy gotowi pełnić Jego polecenia, rozkazy. Czy tak jest w naszym życiu? Czy podejmując codzienne, czasami bardzo zwykłe życiowe decyzje, jesteśmy gotowi rozważając różne argumenty za, przeciw, to co zyskamy, to co stracimy, czy bierzemy pod uwagę, co na to wypowiedział nasz Król, Pan, Zbawca Jezus Chrystus. Czy jesteśmy gotowi nie tylko Go słuchać, ale okazywać Mu posłuszeństwo? Bo wybór Chrystusa za Króla i Pana oznacza właśnie taką postawę, że będziemy gotowi być Jego sługami na Jego królewskim dworze, Królestwie Niebieskim. Ale równocześnie nazwanie Chrystusa Panem i Królem oznacza, że odkrywamy jakąś naszą własną nową godność i wartość. Bo zaproszeni jesteśmy do udziału w Królestwie Bożym nie tylko jako poddani, jako słudzy, ale jesteśmy też przybranymi dziećmi Bożymi, tak mówimy, bo tak powiada Słowo Boże. A to oznacza, że jesteśmy przybranymi dziedzicami Króla, że zyskujemy jakąś nową godność i wartość, tak jak ów syn z przypowieści o miłosiernym ojcu, gdy wraca do niego, zyskuje wszystkie znaki godności, wartości, pierścień, szaty, sandały, płaszcz, uczta. To wszystko jest nam jakby na nowo przywrócone, bo utraciliśmy to przez fakt grzechu. Drogie siostry, drodzy bracia, dzisiaj w całym Kościele Polskim, po każdej mszy świętej, wszyscy wierzący w Chrystusa są zaproszeni, aby dokonać takiego, oby jak najbardziej świadomego aktu wyboru, by go po prostu odnowić, ale w bardziej świadomy, głębszy sposób. Oby to zawołanie Króluj nam Chryste było nie tylko jednym z pozdrowień chrześcijańskich, ale by było rzeczywiście jakąś zasadą, treścią, sposobem na to życie, by Chrystus mógł być rzeczywiście Panem i Królem. Amen. Zobaczmy.